Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Też tak masz, gdybym cię zapytał o jakąś historię z twojego życia, kiedy myślałaś, czy myślałeś, że to w zasadzie to już jest koniec. Nie wiem, czy masz taką historię, kiedy omal nie straciłeś swojego życia? Ponieś rękę w górę, z ciekawości sam jestem ciekaw. Ja miałem kilka takich zdarzeń, ale jedno szczególnie utkwiło w mojej pamięci, mimo że to miało miejsce 4 dekady temu. Dopiero co wszedłem w okres dorosłości. Ci z was, którzy już jesteście pełnoletni, to wiecie, o czym będę mówił. Byłem pewny siebie, arogancki, buńczuczny, wszystko wiedzący. I to był taki moment, kiedy któregoś dnia latem wybraliśmy się razem z kolegą po jezierze Lubuskie, żeby tam trochę czasu sobie spędzić. No i trafiliśmy na jedno z jezior, nie pamiętam nawet nazwy tego jeziora. Wszystko, co pamiętam, to, że szukaliśmy okazji, żeby w miarę tanio spędzić nasze wakacje, to znaczy w miarę tanio gdzieś się móc znaleźć czegoś i w miarę niedużymi kosztami popływać, i wyczailiśmy łódkę, która nie była zabezpieczona, więc to jest takie moje wyznanie przed wami teraz, więc po prostu wsiedliśmy do tej łódki z kolegą i stwierdziliśmy, że popływamy sobie trochę po jeziorze. No i wypłynęliśmy na jezioro, ignorując zupełnie ciemne chmury, które widać było w oddali. Mieliśmy niesamowitą frajdę, powiem wam, płynąc w stronę środka tego jeziora. Nie było duże, ale na tyle duże, żeby w momencie, kiedy sytuacja pogodowa zmieniła się o 180 stopni, żeby widzieć, że jesteśmy w poważnych tarapetach, bo te czarne chmury, które były w oddali, nagle znalazły się tuż nad naszymi głowami. No i nagle zaczęło się dziać na tym jeziorze coś tak dziwnego, że myśmy generalnie wiedzieli od razu, że musimy płynąć do brzegu. Problem polegał na tym, że od strony brzegu wiał porywisty wiatr, który nie pozwalał nam wrócić do tego brzegu. Problem polega na tym, że było nas dwóch w tej łódce i próbowaliśmy jakoś wiosłować. Ja jednym wiosłem, on drugim, ale to nasze wiosłowanie na początku nie było skoordynowane, więc zamiast próbować płynąć w stronę brzegu, to kręciliśmy się prawie w kółko. I w końcu, kiedy udało nam się wyczaić, jak wiosłować, żeby wiosłować razem, powiem wam, że wydaje się, że to trwało wieki, zanim dopłynęliśmy do tego brzegu, dosłownie po takich wzburzonych falach, które gdzieś tam wlewały nam się do tej naszej łódki. Nasza przygoda zakończyła się tym, że mieliśmy obaj poważne pęcherze na dłoniach i na długo, długo po tym wydarzeniu nie wsiadłem już do łódki, żeby wypłynąć nad jezioro. Ja myślę, że to był taki Boży czas. To nie był jeszcze Boży moment dla mnie. Dzisiaj, kiedy myślę o tym z perspektywy czasu, to myślę sobie, Boże, no myślałem wtedy, że to życie moje gdzieś tam w mgnieniu oka może się skończyć, ale to jeszcze nie był Boży czas dla mnie. I być może ty też tak masz, że kiedy mówię o tej historii, to myślisz o czymś ze swojego życia, kiedy o mały włos nie straciłaś, czy nie straciłeś życia, a jednak jesteś dzisiaj tutaj. Nie wiem, czy pierwsi uczniowie tak myśleli, ale jest taka historia, którą ewangelista Marek zapisał w 4 rozdziale swojej Ewangelii, kiedy uczniowie Jezusa, to był ten moment, kiedy oni myśleli, że być może to jest właśnie to. Być może to jest ten moment, kiedy nasze życie jest poważnie zagrożone. 4 rozdział, werset 35 do 41. Mowa o Jezusie, który tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im, czyli swoim uczniom: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak, jak siedział, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: cisza, uspokój się. I wiatr ustał i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są mu posłuszne? To zdarzenie, które przeczytaliśmy, ta historia jest opisana we wszystkich Ewangeliach, oprócz jednej, oprócz Ewangelii Jana. I to jest jedna z najbardziej znanych historii biblijnych. Z ciekawości sprawdziłem ranking znanych historii biblijnych. Okazuje się, że w zależności od tego, na jakiemu rankingowi się przyglądamy, to może być ona w 10 najbardziej popularnych albo 20 najbardziej popularnych historiach biblijnych. Jeżeli mówimy o niezwykłych rzeczach, o cudach, których Jezus dokonał. To jest historia, którą nawet ci, którzy nie są za bardzo kościelni, jeżeli cokolwiek słyszeli z Biblii, to niejednokrotnie, kiedy się rozmawia z ludźmi, to słyszeli o jakiejś takiej historii typu Jezus, który ucisza burzę na morzu. Można powiedzieć, że to jest też historia, która jest fundamentalną historią, jeśli chodzi o chrześcijańską edukację dzieci. Bo jeżeli jest częścią nauczania dzieci szkółkowego jakakolwiek historia, staramy się zawsze robić to tak, żeby nasze dzieci miały styczność z różnymi fragmentami Biblii i uczyły się różnych tekstów biblijnych, różnych fragmentów biblijnych, to nie możemy zapomnieć o tej jednej historii. Tak naprawdę ona jest tak popularna, że powstało wiele książek o różnych tytułach, książek, które wszystkie oscylują wokół tego jednego zdarzenia. Niektóre z nich, z tych książek, sprzedawały się w milionach egzemplarzy. Historia, którą znali i przedstawiali znani artyści, chociażby Rembrandt. Jak się przyjrzeć tej historii, to niektórzy, czytając tą historię, od razu mimowolnie widzą obraz prześladowanego kościoła, przynajmniej tak ona była postrzegana w historii kościoła. Za każdym razem, kiedy kościół był prześladowany, nie jedna osoba myślała: no to jest ta historia, która odnosi się do naszego kontekstu, do naszej wspólnoty, do naszego kościoła. Ale większość ludzi jednak, patrząc się na tą historię, widzi w niej taki osobisty wymiar. I za każdym razem, kiedy czytamy tą historię, to bardzo łatwo jest myśleć o tej historii kategoriami życiowych sztormów, przez które przechodzimy. Że ta historia jest takim obrazem czy metaforą wszystkich tych trudnych rzeczy czy wyzwań, przez które przechodzimy w życiu. No i tak to jest, że sztormy są takie metaforyczne, wyzwania, codzienne wyzwania życia są nieodłączną częścią naszego życia. I jeżeli tak to jest, to myślimy, czytając tą historię, dobrze jest wiedzieć, że jest ktoś, kto może zrobić w naszym życiu to samo, co zrobił wtedy, czyli uciszyć sztormy naszego życia. Niektórzy nawet twierdzą, że jak główna lekcja, która wyłania się z lektury tej historii, jest taka, że Jezus uciszy każdy sztorm twojego życia. Mam znajomego, który prowadził kiedyś małą, jednoosobową firmę, bardzo bystry chłopak, dobrze funkcjonujący w kontekście programów komputerowych i grafiki komputerowej, i generalnie widząc swoje obdarowania i swoje zdolności w ramach tej jednoosobowej firmy, to co robił, to kartki, bardzo fajnie zaprojektowane kartki z życzeniami, które w bardzo twórczy sposób, w których bardzo, bardzo twórczo łączył teksty biblijne z codziennym życiem. I pamiętam jedną kartkę, którą dał mi w prezencie, pokazując mi całą plejadę kartek. Jedna z tych kartek była kartką, na której był taki tekst: ten, który uciszył sztorm na Morzu Galilejskim 2000 lat temu, może dzisiaj uciszyć każdy sztorm twojego życia. Nie wiem, ile sprzedał tych kartek, ale domyślam się, że to są kartki z tego typu tekstami, które się dobrze sprzedaje. To brzmi dobrze i tego typu kartka jest czymś, co się fajnie dedykuje ludziom. Więc kiedy akurat jesteś w takim miejscu, że nie przeżywasz sztormu w swoim życiu, ale znasz ludzi, którzy przeżywają, to jeżeli masz dostęp do jakichkolwiek kartek, które mogą wyrazić najszczersze życzenia twojego serca, to być może to jest jedna z tych kartek. No i dlaczego nie? Jeżeli by powiedzieć, że Jezus robił to dla innych, czyli ratował innych, no to przecież może uratować też nas. Jakby nie było, przecież o Jezusie czytamy, autor listu do Hebrajczyków mówi: Jezus Chrystus wciąż ten sam na wieki. Jezus się nie zmienia. Skoro jest ten sam i skoro robił niezwykłe rzeczy wczoraj, to przecież może robić to dzisiaj. prawda? Ciekawe jest to, że Jezus chociaż uciszył ten sztorm, o którym czytamy w tej historii, i uciszył wiele sztormów w życiu swoich ludzi, nie uciszył każdego sztormu. Pamiętasz Jana Chrzciciela? Gdyby mówić o jego życiu, to pierwszy etap jego życia był szczególny, ponieważ on był tym, który miał zapowiedzieć przyjście Mesjasza. I robił to z mocą Ducha Świętego, ogłaszając ludziom, że on jest tym, którego rolą jest prostować ścieżki Pana i przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. Oczekiwał na przyjście Królestwa, później wskazał na Jezusa, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, i niedługo po tym, jak wskazał na Jezusa, wylądował w więzieniu. Miał moment zwątpienia, w którymś momencie zapytał się, posłał swoich uczniów, żeby zapytali Jezusa, czy jest tym, który miał przyjść, czy też tak naprawdę mają czekać na innego. Bo nagle okazało się, że w jego życiu zaczął wiać silny wiatr i przerodził się w sztorm, i oczekiwanie Jana, że jeżeli to jest ten moment przyjścia Królestwa, to znaczy, że zostanę w cudowny sposób, być może, tak myślał, nie wiem, tekst o tym nie mówi, myślał o tym, że zostanie uwolniony i nagle za to Królestwo, które Jezus przyniósł, zapanuje. Pamiętasz, jak skończył Jan? Pozbawiono go głowy. Jeżeli mówimy o sztormie życia, jakim jest uwięzienie, i większym sztormie, jakim jest pozbawienie życia, no to tego sztormu Jezus nie uciszył. W Księdze Dziejów Apostolskich, 11 czy 12 rozdział, mowa jest o tym, że chrześcijaństwo się rozwija, że dobra nowina dociera w różne zakątki ówczesnego cesarstwa, i czytamy w tym tekście, że Herod, który był przychylny gronu religijnych ludzi, pod ich namową czy naciskiem pozbawił życia Jakuba, jednego z apostołów. To jest w ogóle ciekawa historia, bo z jednej strony mówimy o Piotrze, który dostaje się do więzienia i w cudowny sposób zostaje uwolniony z tego więzienia, ale nieco wcześniej Jakub dostaje się do więzienia Heroda i nie zostaje uwolniony, zostaje pozbawiony życia. Co powiedzieć o Szczepanie? Pierwszym męczenniku chrześcijaństwa, który wygłasza długą mowę przed tłumem ludzi, i efektem tej długiej mowy wskazującej na wyjątkowość Jezusa jest to, że ludzie biorą kamienie do rąk i rzucają w jego stronę, pozbawiając go życia. No a co z 9 apostołami Jezusa? 9 na 10, poza Janem, któremu dane było dożyć sędziwego wieku, 9 na 10 straciło własne życie ze względu na Chrystusa. Jeżeli Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, jeżeli potrafi uciszyć różne życiowe sztormy w życiu swojego ludu, to z jakiegoś powodu nie robi to zawsze i nie robi tego wszędzie. Nie uciszył sztormu w życiu Jana Chrzciciela, Jakuba, Szczepana, w życiu 9 apostołów, nie uciszył sztormu w życiu wielu ludzi, którym przyszło wędrować ścieżkami życia na przestrzeni historii Kościoła. Nie uciszył sztormu w życiu Dietricha Bonhoeffera, który wygłosił kazanie w oparciu o ten właśnie tekst, o 4 rozdział Ewangelii Marka, na 2 tygodnie przed dojściem nazistów do władzy, tylko po to, żeby na krótko przed zakończeniem II wojny światowej został pozbawiony swojego życia. A jednak, myśląc o tym, że Jezus nie ucisza każdego sztormu, nie mogę nie myśleć o tym, że Jezus mimo wszystko, cokolwiek by o nim nie myśleć, nie jest obojętny na ludzkie życie. Bo Marek w swojej Ewangelii od samego początku pokazuje troskę Jezusa i pokazuje człowieczeństwo Jezusa. A ta troska Jezusa zaczyna się najpierw od uzdrowienia opętanego w synagodze. Zaraz potem Jezus udaje się do domu teściowej Piotra, tam uzdrawia teściową. Wieczorem, tuż po zachodzie słońca, kiedy szabat się skończył, czytamy w Ewangelii Marka, że tłum ludzi zaczyna przychodzić do domu, w którym był Jezus, bo dowiedzieli się, że oto jest ktoś, kto jest w stanie uciszyć sztormy ich życia. Jest w stanie zaradzić trudom ich życia, różnego rodzaju. Zatem wieczorem przychodzą tłumy ludzi do Jezusa, czytamy, Marek używa wyolbrzymienia, mówiąc, że całe miasto zgromadziło się u drzwi tego domku, w którym przebywał Jezus. Później następnego dnia czytamy u Marka, że Jezus poszedł na modlitwę i opuścił Kafarnaum ze swoimi uczniami, zaczął chodzić po wszystkich wioskach Judei i Galilei, zwiastując dobrą nowinę, wcześniej mówiąc swoim uczniom, że powinni pójść też do innych miejsc, żeby tam mogli ogłaszać Boże Królestwo. I kiedy Jezus wraca z powrotem do Kafarnaum, to czytamy, tak jak wcześniej mowa jest o tym, że tłum ludzi zgromadził się u drzwi domu, tak teraz ogromny tłum albo wielki tłum zgromadził się. Jezus uzdrawia chorego, pamiętacie, ten, który leżał na palecie, nie był w stanie się ruszać. Czterech przyjaznych mu kolegów rozbiera dach, spuszcza tego człowieka na dół, Jezus go uzdrawia. No niesamowite rzeczy się dzieją. Jezus od rana do wieczora jest z ludźmi. Przejmuje się ludźmi. Naucza, uzdrawia tych ludzi, rozmawia z nimi. Efekt końcowy jest taki, że jest po prostu zmęczony. Miał prawo być zmęczony. Jako człowiek w ciele Jezus jadł, Jezus potrzebował snu, Jezus się męczył. Ale wiecie, kiedy myślę o Jezusie i wyobrażam sobie, jak to mogło wyglądać, kiedy chodził po ziemi między ludźmi, rozmawiając z nimi, nauczając, dokonując niezwykłych rzeczy, to przyznam, że mogę go sobie wyobrazić jak osobę, która jest tak oddana swojemu Ojcu, że modli się całą noc. Mogę go sobie wyobrazić, że jest tak oddany ludziom i zawierza się ludziom, że poświęca im ostatnią resztkę swojej siły, przechodząc przez kolejny intensywny dzień, uzdrawiając, nauczając. Ale szczerze mówiąc, trudno mi sobie go wyobrazić, jak śpi. Nawet powiem więcej, nie wiem, czy chcę sobie go wyobrażać, śpiącego. Ktoś zauważył, że sen to jest prywatna sprawa. Psychologowie są zdania, że to jest jedna z najbardziej prywatnych, intymnych czynności, jaką my mamy jako ludzie, przez jaką przechodzimy jako ludzie. Ludzie zachowują się na różne sposoby, kiedy śpią. Jedni są skuleni, inni rozkładają się na całym łóżku, jeszcze inni nie potrafią spać bez wydawania dziwnych dźwięków. Są też tacy, którym ślina cieknie rogiem ich ust. Widzisz, sen to prywatna sprawa. Nie chcemy sobie wyobrażać ludzi, którzy śpią. Nie mamy takiej potrzeby. Ale ciekawe, że Marek w tej historii wprowadza nas w świat Jezusa akurat kiedy śpi. I nie jest zaskakujące to, że śpi, ale dla mnie osobiście najbardziej zaskakującym w tej historii wydaje się, że śpi wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. Jakbyście powertowali historię czasów starożytnych i poczytali trochę Flawiusza, historyka rzymskiego, to Flawiusz w swoich pismach mówi o tak zwanym czarnym wietrze północy. Opisując basen Jeziora Galilejskiego czy Morza Galilejskiego, mówi o tym, że co jakiś czas zrywał się silny wiatr, z którym lokalni musieli się mocować, ale bywało tak, że raz na jakiś czas zrywał się tak niesamowity, potężny wiatr, taka wichura, że trudno było ją opisać. To było spowodowane tym, że może to jezioro Galilejskie jest otoczone górami z jednej i z drugiej strony. I zdarza się, że ten ruch powietrza na styku ciepłego i zimnego powietrza sprawia, że od północnej strony zaczyna wiać silny wiatr, który przeradza się w huragan. Dosłownie, który sprawia, że fale stają nagle dęba. I Flawiusz opisuje w swoich pismach, jak łódeczki, porządne łódki zachowują się jak małe pudełeczka, które są miotane wszędzie tam, gdzie tylko fala chce je rzucić. Niektórzy twierdzą, że Jezus spał, bo czuł się w obecności swoich uczniów bezpiecznie. No jakby nie było, było czterech rybaków pośród nich, którzy znali to jezioro, którzy niejedno widzieli i niejednego doświadczyli w swoim życiu. Nie wiem, co o tym myślisz, ale ja kiedy o tym myślę, o tej sugestii, to myślę, że ja bym nie powierzył im nawet 3 minut swojego życia. Bo widzisz, tego dnia na Morzu Galilejskim szalały 2 sztormy. Jeden to jest ten, któremu musieli stawić czoła fizycznie, ale drugi sztorm to był ten, który miał miejsce w ich życiu, w ich sercach. Można by zadać pytanie, co jeszcze człowiek musiałby widzieć, żeby zmienić swój sposób myślenia o Jezusie? Bo oni to wszystko widzieli. Przecież byli z Nim od samego początku. Widzieli, jak wygania demona z człowieka, widzieli, jak uzdrawia chorych, całe mnóstwo. Widzieli, jak naucza z mocą, mówiąc w taki sposób, że wszyscy słuchający Go mówią, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Byli przerażeni, byli zachwyceni niektórzy, a inni byli przerażeni tym, co słyszą. Co jeszcze musiałby uczynić Jezus, żeby ich postawa była inna? Albo inaczej, co ty byś myślał? Albo jakbyś się zachowała, będąc wtedy w tej łodzi razem z Jezusem i wiedząc o tym wszystkim, o czym oni wiedzieli, doświadczywszy tego wszystkiego, czego oni wcześniej doświadczyli, widząc to wszystko, co widzieli, słysząc to wszystko, co słyszeli. Oni, patrząc się na Jezusa, widzieli w Nim jedynie nauczyciela, bo tak się do Niego zwracają. Nauczycielu, nie przejmujesz się tym, że giniemy? To nie prośba. To krytyka. To nie jest prośba. To jest oskarżenie. Można by powiedzieć, nie wydaje się słuszne, żeby przywódca spał wtedy, kiedy jego uczniowie są w niebezpieczeństwie. Owszem, to mogła być nawałnica, z jaką wcześniej się nie spotkali. Jednak, jak niektórzy sugerują, ich pytanie graniczy z obrazoburczością. To jest pytanie, które tchnie poniżeniem. Zabrali Jezusa tak, jak był, mówi ewangelista Marek. Podobnie inne Ewangelie. To znaczy był tak zmęczony, że nie był w stanie pewnie się ruszyć z tej łodzi. W tym miejscu, w którym siedział, po prostu zasnął w tym samym miejscu. A jednak, kiedy przypadli do Niego zupełnie bezsilni, prosząc Go, nauczycielu, zobacz, co się dzieje, czy nie przejmujesz się nami, Jezus w akcie, ich akcie desperacji, w swoim akcie łaski zrobił coś niezwykłego. Nie wiem, czy to się uda, bo próbowałem, wiecie, myślałem o tej historii i myślałem sobie, zamknąłem oczy i próbowałem sobie wyobrazić, siedząc w ciepłym, bezpiecznym, przytulnym zaciszu domowym i pochylając się nad fajnym tekstem biblijnym, myślałem sobie, jakby to było, gdybym ja był tam z nim. Znalazłem taką zajawkę, chciałbym, żebyście to usłyszeli, będzie głośno przez chwilę, ale to jest, że chcecie zamknąć oczy, nie wiem, czy nam się uda. Ale jeżeli chcecie sobie wyobrazić, jak to mogło być, to bardzo proszę. Nie wiem, czy się uda. Spróbujmy. Jezus ucisza to wzburzone morze, kierując się do morza, używając takiego samego określenia, które użył wcześniej w kontekście demona. Demonowi powiedział zamilcz, to samo słowo pojawia się też w tej historii. I nagle okazuje się, że wzburzone morze cichnie. Chciałbym wierzyć w to, że uczniowie Jezusa w tym momencie powiedzieli, no przecież wiedzieliśmy. Nie mieliśmy cienia wątpliwości. Panie, świetna robota, chłopaki, no to co, podziękujmy mu trochę, nie? No tak nie było, ponieważ byli wystrachani na maksa. Wystrachani wtedy, kiedy to się działo i wystrachani wtedy, tym bardziej wtedy, kiedy Jezus uciszył wzburzone morze. Nawet czytamy w Ewangelii Marka, że ogarnął ich wielki strach. I to jest ciekawe, że pytanie, które oni zadają Jezusowi wcześniej, Panie, nie dbasz o to, że giniemy, jest na dobrą sprawę pierwszym pytaniem, które pada z ich ust skierowanym do Jezusa. Na tyle, na ile Marek to relacjonuje. Jezus z kolei odpowiadał, ciszywszy morze, odpowiada pytaniem na pytanie. Wciąż jeszcze wiary nie macie? Wiecie, to sugeruje, że sposób, w jaki Jezus formułuje to pytanie, że powinni wiedzieć lepiej. Powinni wiedzieć lepiej, powinni to już wiedzieć, zanim weszli do łodzi. Bo może pamiętasz, jak zaczyna się ta historia? Historia zaczyna się od stwierdzenia Jezusa, który co mówi? Świetna uwaga. To jest w naszym tekście. Przeprawmy się albo popłyńmy na drugą stronę. Popłyńmy na drugą stronę. Jezus nie mówi, słuchajcie, ten tłum tak napiera, nie damy tutaj rady, odpłyńmy trochę od brzegu, żeby trochę odsapnąć. Może popłyńmy wzdłuż tego skalistego brzegu, żeby troszkę się odsunąć, żebyśmy mieli trochę przestrzeni. Może płyńmy wzdłuż brzegu, aż dopłyniemy w jakieś ciche, odludne, spokojne miejsce. Nie. Jezus mówi, przeprawmy się na drugą stronę. A to rodzi pytanie, czy ufam, że stanie się tak, jak powiedział? Albo inaczej, czy jestem skłonny uchwycić jego słowa? Wiesz, ta historia pokazuje troskę Jezusa, ta historia pokazuje człowieczeństwo Jezusa, ale ona jeszcze coś pokazuje. Ta historia pokazuje, że sen Jezusa świadczy tutaj o jego całkowitym zaufaniu do suwerennej ręki Boga. Jezus ufał Ojcu, dlatego mógł spać w samym środku burzy. Jezus niezachwianie ufał ochronie Ojca i on wie, że nic nie może zniweczyć jego misji śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Pewien teolog zauważył, że Jezus jest tak ludzki, że musi spać i tak boski, że usypia sztorm. Wiecie, to jest pytanie nie tylko do nich wczoraj, ale to jest też pytanie do nas. Bo tak naprawdę, nie wiem, ale wiesz, gdyby móc streścić przesłanie całej tej księgi dwoma, to jest trudne, ale gdyby można by streścić to dwoma pytaniami, to pytania brzmiałoby, czy wiem, co powiedział? I ważniejsze pytanie, czy ufam temu, co wiem? Są pewne słowa, które Jezus kierował tylko do niektórych ludzi, nie do nas wszystkich. Na przykład, kiedy skierował słowa do Piotra, zarzuć sieć z tej drugiej strony, Piotr powiedział co? Panie, rybak, zaprawiony w boju, wiedzący, znający to morze od podszewki, panie, nie wiem, czy się uśmiechnął, czy nie, ja bym się uśmiechnął. Panie, całą noc patrząc się na kolegów rybaków, chłopaki, panie, całą noc łowiliśmy. No dobra, ale na twoje słowo zarzucę sieć. I zarzucił i złowili mnóstwo ryb. To nie są słowa kierowane do nas, to nie jest obietnica kierowana przez Jezusa do nas wszystkich metaforycznie, że skoro oni mieli taki połów, to teraz ja mogę myśleć kategoriami swojego codziennego życia, biznesu. Jeżeli tylko zarzucę sieć z tej strony miasta i w takiej branży, i w takiej przestrzeni, to wyłowię całe mnóstwo niezwykłych rzeczy, które spowodują, że mój biznes nagle rozkwitnie. Nie, to są słowa kierowane tylko do Piotra wtedy, żeby mógł zobaczyć, kim tak naprawdę jest Jezus. Ale są też słowa, które są kierowane nie tylko do poszczególnych uczniów dawno temu, daleko stąd, ale do nas wszystkich. Pytanie, czy mu ufasz? Panie, powiedz słowo, powiedział Piotr. W tym momencie uczniowie powiedzieli, kiedy niektórzy byli zniechęceni chodzeniem za Jezusem i odwracali się od Niego, to już ten moment, kiedy tłumy przestają kroczyć za Nim, ludzie odwracają się, parskają, machają rękami, czegoś takiego nie chcemy, Jezus zwraca się do swoich uczniów, czyli wy zamierzacie odejść, a oni co mu mówią wtedy? Panie, do kogo pójdziemy? No przecież ty masz słowa żywota wiecznego. Wcześniej człowiek, którego córka była chora, mówi do Jezusa, Panie, powiedz tylko słowa, a moja córka będzie zdrowa. Widzisz, to się nie zmieniło, to dzisiaj jest ciągle takie samo. Tak naprawdę pytanie brzmi, nie ile wiesz, ale jak bardzo trzymasz się słowa i ufasz słowu. No bo tak to jest, że skoro Jezus ufa Ojcu w niebie, to my możemy też Mu ufać. Nawet jeśli w naszym życiu w danej chwili nie uciszy burzy. Bo czasami zamiast uciszać burzę, On uspokaja żeglarza. Zamiast usunąć chorobę, On zostawia chorobę, ale usuwa strach. Burza wciąż szaleje, wiatr wciąż wyje, ale Bóg jest dalej ciągle ten sam, troszczący się tak samo o każde swoje dziecko, nawet jeżeli w danej chwili nie uciszy burzy w jego życiu. Nie wiem, kto jest autorem tych słów, ale powiem wam, że kiedy je znalazłem, to myślałem sobie, no tak, to tak to jest. Autor pisze tak, gdzie nie ma sztormu, tam nie ma niebezpieczeństwa. Gdzie nie ma niebezpieczeństwa, tam nie ma strachu. Gdzie nie ma strachu, tam nie ma próby. Gdzie nie ma próby, tam nie ma nauki. Gdzie nie ma nauki, tam nie ma wzdychania. Gdzie nie ma wzdychania, tam nie ma wiary. Nie wiem, co myślisz o tej historii, ale wiem jedno, że ta historia nie do końca jest o nas. Raczej ona może mieć przemieniający wpływ na nasze życie. Ona jest jednak o kimś, kto jest wyjątkowy. Nie ma nikogo takiego jak On. Ta historia wskazuje na wyjątkowość Jezusa. To jest ktoś, kto jest potężniejszy niż siły natury, niż fale, które w tym momencie ich zalewały. Posłuchajcie proszę fragmentu z psalmu. Zastanawiam się, czasami wiecie, kiedy czytam Ewangelię, myślę sobie o tym, że czy listy jest w nich całe mnóstwo aluzji czy odniesień do Starego Testamentu, które bardzo łatwo jest pominąć, a to przecież się często łączy jedno z drugim, bo to nie jest, Nowy Testament nie jest niczym, nie jest jakby oderwany od Starego Testamentu, to jest wszystko jedna Boża historia. I posłuchajcie, psalmista, psalm 107, werset 24 do 32, posłuchajcie tych słów psalmisty, który pisze o ludziach, którzy widzieli wielkie dzieła Pana, Jego cuda na bezkresnych głębiach. Oto wydał rozkaz, zerwała się wichura, podniosły się potężne fale, parli w górę ku niebu, pruli w dół w otchłanie, ich dusze zastygały w przerażeniu. Zataczali się i chwiali jak pijani, ich mądrość poszła w rozsypkę. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia, uciszył wzburzone morze, uspokoił jego fale, ucieszył ich ten spokój, uradowało ich to, że ich wyprowadził do upragnionej przystani. Niech zatem wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów izraelskich. Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu i chwalą Go w Radzie Starszych. Myślę, że to nie jest przypadkowe. Jeżeli znasz teksty Starego Testamentu, a wielu tych bogobojnych Żydów znało teksty, to mieli wszelkie prawo, by dojść do wniosku, że to jest ktoś, ten ktoś, kto ma władzę nad chorobą, nad cierpieniem, nad bólem, ma władzę nad demonami, ma władzę nad siłami natury. Kim On jest? Idziesz do Starego Testamentu i tam dowiadujesz się, że taki właśnie jest Bóg. Właśnie to jest, taki jest nasz Pan. Bóg objawiony w ciele. Jak czytamy czy wypowiadamy w jednym z wyznań Kościoła, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Taki jest Bóg. I wiesz, On nie musi używać słowa obiecuję. Wystarczy, że powie słowo. Mojżesz zauważył, On nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. Czy On powiada i nie czyni? I mówi, a nie spełnia? Jozue wtórował Mojżeszowi, mówiąc, poznajcie całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, wasz Bóg. Wszystkie się wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Biblia jest Bożą księgą zbudowaną na obietnicach, które są jak rusztowanie, na którym się wszystko wspiera. Czasami to słowo skierowane do poszczególnych ludzi, ale czasami do każdego ucznia, to znaczy do mnie i do ciebie. I Bóg wcale nie musi mówić tobie i mi, obiecuję ci. Wystarczy, że powie słowo. Wystarczy, że powie tak. I to, co On obiecał tobie i mi, to, że będzie zawsze z tobą. Że jest tym, który daje odpoczynek, że obiecuje pokój, że daje życie wieczne, że zaopatruje nas we wszystko, co potrzebujemy do życia, że odpowiada na modlitwę, że że powróci, bo tak powiedział, że wróci z powrotem po swój kościół. Na koniec pozwól, że zwrócę twoją uwagę na jeszcze jeden wątek, który jest wątkiem pobocznym. Bo w tej historii mowa też jest o tym, że Jezus został zabrany tak, jak siedział, przez swoich uczniów, udali się na drugi brzeg, a wraz z nimi udały się inne łodzie. Chciałbym czasami, żeby ewangeliści coś więcej powiedzieli. Są bardzo oszczędni, nierzadko, szczególnie Marek. Okazuje się, że to nie była jedyna łódź tego dnia na morzu. A skoro to nie była jedyna łódź, to znaczy, że ci wszyscy, którzy siedzieli w innych łodziach, ile by ich tam nie było, doświadczali dokładnie tego samego. Przechodzili przez dokładnie ten sam sztorm, przez który przechodzili ci, którzy siedzieli z Jezusem w łodzi. Mieli prawo nie wiedzieć, że w danej chwili to Jezus uciszył ten sztorm. Nie wiemy, czy mieli wiarę, czy nie. Niczego nie wiemy o nich, o tej drugiej łodzi. To, co wiemy, to, że Jezus zwraca się do tych, którzy siedzą z Nim w łodzi, pytaniem, czy wciąż jeszcze nie macie wiary. Wiesz, przechodziłem w swoim życiu niejednokrotnie przez takie sytuacje, kiedy ludzie zadawali trudne pytania w odniesieniu do tej księgi. Jedno z tych pytań, które się regularnie pojawia ze strony sceptyków, którzy nie chcą dać posłuch Bożemu Słowu i znajdują różnego rodzaju wymówki, żeby nie dać wiary, żeby nie uchwycić się tego słowa. Jedno z pytań brzmi, no dobrze, a co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli? A ja wtedy, wiecie, gimnastykowałem się z tym pytaniem i to nie jest łatwe pytanie i w zależności od tego, z kim rozmawiam, to w różny sposób podchodzę do takiej rozmowy, ale niejednokrotnie ta rozmowa kończy się z tym, że ja wtedy mówię, wiesz, możemy o tym pogadać, ale pozwól, że zadam ci inne pytanie. Co z tymi, którzy słyszeli? No bo ty dzisiaj słyszałeś. I ja słyszałem. I możemy myśleć o tych innych w drugich łodziach, którzy nie wiedzą, nie słyszeli i całe wywody teologiczne snuć, ale pytanie jest, co z tymi, którzy słyszeli? Bo do nich się Jezus zwraca, a skoro do nich, to też i do nas. Nie wiem, jaki jest twój obraz Boga. Możesz mieć, to jest zero-jedynkowe, możesz mieć albo obraz małego Boga i kiedy masz obraz małego Boga, to można powiedzieć, że masz przed sobą wspaniałą przyszłość wypełnioną strachem. Jeśli masz obraz wielkiego Boga, to możesz myśleć kategoriami. Przyszłość będzie wyglądała różnie, ale strach będzie miał trudności, żeby dobrać się do mojego serca. Bo wiesz, najlepszą rzeczą na niepewne jutro jest pewność dzisiaj, świadomość tego, jaki jest Bóg, z którym masz do czynienia. A więc, jeśli stałeś się uczniem Jezusa, to możesz ufać Mu w każdej sytuacji, bo On ma absolutną władzę nad wszystkim w naszym codziennym życiu, a Jego Królestwo ostatecznie i tak zatriumfuje. Panie, przyznaję, że mówienie to jedno, a życie tym to drugie. Łatwo jest teoretyzować, dobry Boże. Znacznie trudniej jest przeżywać każde życie w takiej absolutnej ufności Tobie. Ale dzięki Ci, Panie, za to, że Ty nas do tego uzdalniasz. Mnie i każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy, Panie. Uzdalniasz nas do tego nie tylko, żebyśmy, Panie, mając Twojego Ducha Świętego, rozumieli to, co mówisz, ale też pokładali ufność w to, co powiedziałeś, co mówisz do nas przez swoje słowo, Panie. Bo tym jest wiara. To nie jest mentalne uznanie pewnych prawd, ale uchwycenie się kurczowo Twojego słowa, które jest niezmienne, wieczne, które jest w stanie przemienić ludzkie życie. Dobry Boże, jeżeli jest ktokolwiek dzisiaj tutaj na tym miejscu, kto nie rozpoczął swojej wędrówki z Tobą, nigdy nie podjął decyzji, nie uchwycił się tego słowa na początku, to modlę się, żeby uczynił to dzisiaj, Panie. Żeby wyznał swoją grzeszność i przyjął ratunek i dar życia wiecznego, który Ty dajesz, Panie. a ci z nas, którzy już to zrobili kiedyś, są dzisiaj w miejscu, kiedy myślimy, Panie, o tym, że raz jest nam łatwiej się uchwycić, raz trudniej. Panie, dopomagaj nam, proszę Cię, przez Twojego Ducha Świętego, abyśmy coraz bardziej ufali Tobie. No bo do kogo pójdziemy, Panie? Przecież Ty masz słowo żywota wiecznego, Panie. Za to Ci dziękuję. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.